mówiliśmy sobie tylko tak. Kto dożyje, wolnym będzie, a kto umarł, wolny już.
Do Wronek przyjechaliśmy, to było już koniec czerwca. Przyjechaliśmy już
Zygmunt Borkowski.
Więc tam był specjalny rytuał przyjmowania więźniów we Wronkach. Wpierw było na dole, znaczy w tym pawilonie A, który był w kształcie krzyża, więc jak wypuścili nas z tego samochodu i przechodziliśmy, to wyglądało to jak pustelnia parmeńska. Olbrzymie gmaszysko, wielka wieża, dookoła której tam latały tylko kawki i wrony. Cisza na całym terytorium, bo to już była godzina po apelu. Puścili nas do takiego pomieszczenia, do takiej sieni, sklepione, ustawili urzędzie, naturalnie szczegółowa rewizja z bardzo drastycznymi metodami badania. Kazali rzeczy wszystkie zostawić, wszystko co było jakieś prywatne, papier toaletowy, jakieś tam, co mieliśmy od wypiski, jakieś tam produkty, to wszystko było zarekwirowane. Przyjmowali nas strażnicy i zastępca naczelnika Grabowski. Tam był taki rytuał, że po rewizji ustawiali się strażnicy wzdłuż tej trasy, gdzie więźniowie mieli iść, nakładali na pasy swoje, zdejmowali pasy, nakładali klucze. Jak więźniowie naturalnie nago biegli do tej celi, bo trzeba było rzeczy mieć pod pachą, bili tymi kluczami, tymi pasami po więźniach. Więc trzeba było bardzo, że ktoś zorientował się, bardzo trzeba było sprytnie, żeby omijać te razy. No ale to były, jak uderzył raz, to już wystarczyło, bo to ślad zostawał nawet krwawy na ciele. Tak się złożyło, że mojego brata też wywozili i my razem trafiliśmy z bratem do jednej celi. Było nas czterech w celi. W celi, która przed wojną służyła jednemu więźniowi. Nas było czterech. Następnego dnia przyszedł transport z Warszawy i dołączyli jeszcze czterech, to znaczy ośmiu w celi było. Ale taka ciekawostka, że jeden z więźniów, jak otworzył drzwi, ten ostatni, który biegiem, bo to jeszcze popędzali, prędzej, mało tego. Tam były takie te korytarze pomalowane na biało i na czarno, a można było chodzić tylko tam, gdzie był czarny pas. Więc krzyczeli nie po czarnym, nie po białym. Ludzie głupieli zupełnie, nie wiedzieli, jak jakieś stado owiec jakieś nieprzytomnie leciało przed siebie, żeby tylko jak uchronić się od tych razów tymi pasami, żeby czym prędzej wpaść do tej celi. I taki, no właśnie jak zacząłem opowiadać, jak taki więzień wskoczył do celi i siadł w końcu nago, trzymając ten swój węzelek jakiś, co mu tam zostało, tych rzeczy, czy te ubrania jakieś tam więzienne, które miał. Wkucnął w celi, przyglądam się, mówią, coś trzyma tam na palcu. Pyta się, co się stało? On mówi, biją. Ale patrzę na palcu, jest takie ucho od kubka. Mówię, co pan trzyma tam? On mówi, smalec w kubku mam. To od uderzenia tego kluczami nie trafił w tego więźnia, tylko po tym kubku i ten kubek odleciał. Metalowy kubek, smalec miał tam w tym kubku. Odpadł ten kubek, a zostało mu tylko to uszko.
Rafał Kościański, naczelnik oddziałowego Biura Udostępniania i Archiwizacji Dokumentów IPN w Poznaniu. To jest księga więzienna za lata 1946-1947. To jest księga główna, w której wpisywane były informacje o osobach, które przybywały do tego więzienia. Jest to księga bardzo szczegółowa, ponieważ oprócz ogólnych danych osobowych, gdzie jest oczywiście imię, nazwisko, data urodzenia, jest również informacja o narodowości, o wyznaniu, o tym, przez jaki sąd dana osoba została skazana, na jakiej podstawie prawnej. Jest również informacja o tym, kiedy dana osoba do więzienia przybyła. Bardzo często jest również informacja dodatkowa, na przykład czy dana osoba została przetransportowana do innego więzienia, czy została z tego więzienia już wypuszczona na wolność, a również mamy informacje szczegółowe opisane tutaj w tych księgach, że dana osoba na przykład zmarła, tak jak tutaj pierwsza osoba pana Baranowskiego Edmunda akurat. Nie wiemy oczywiście w jakich okolicznościach doszło do śmierci, czy z przyczyn naturalnych, czy z innych powodów, no ale tego typu informacje już podlegają analizie szczegółowej przez historyków, którzy zajmują się określonym zagadnieniem. Znaczną tą część ksiąg żeśmy zdigitalizowali. Tutaj archiwiści w Poznaniu podjęli się również takiego zadania, aby przygotować portal internetowy poświęcony właśnie więziennictwu w Wielkopolsce i w pierwszej kolejności właśnie digitalizujemy i przepisujemy księgi więzienne z WRONek po to, aby w formie elektronicznej udostępnić je osobom zainteresowanym na portalu Instytutu Pamięci Narodowej.
Czyli będą wszystkie nazwiska, które są w tych księgach, w internecie umieszczone, tak?
Taki jest projekt, takie jest założenie. Jeszcze w tym roku wydamy książkę w formie papierowej, gdzie będzie edycja więźniów osadzonych w więzieniu we Wronkach w pierwszych 3 latach od razu po zakończeniu działań wojennych. W tej chwili do portalu internetowego, do tej całej naszej bazy, na którą pracujemy, wpisano już 13 tysięcy pozycji.
Twierdza, żelazo, beton, zimno, chłodno, poczucie niewinności, głód.
Profesor Edward Serwański, historyk, działacz harcerski, oskarżony o usiłowanie zmiany ustroju.
Szedłem z ulicy na Chełmońskiego, był Instytut Zachodni, pieszo przez park na ulicę Słowackiego po bilety, bo umówiliśmy się z żoną, że idziemy do opery. Na rogu Matejki i Grotkera zajechał mi samochód drogę, dosłownie pod nogi wyskoczyło 2 panów z czerwoną legitymacją. Proszę pana, jest bardzo pilna sprawa harcerska do wyjaśnienia. Co się stało? Dowie się pan.
Wanda Serwańska.
Pamiętam ten okres stałej niepewności, stałego oczekiwania wizyt panów, którzy się pytali o dziwne rzeczy i prosili, żebym wyszła z pokoju. No i ta noc niezapomniana, w której czekałam na męża, który nie wrócił z instytutu, po prostu nie wrócił. Dzwonienie po wszystkich znajomych, po biurach, gdzie by się podział. No niestety, rano już było wiadomo, że na pewno został zatrzymany. Wobec tego poszłam na ulicę Kochanowskiego. Z trudem mnie tam wpuszczono, ale jednak wpuszczono. Przyjął mnie komendant, który z trudem po polsku mówił, bardzo zaciągał. No i rozmowa była dla mnie bardzo przykra, bo spojrzał i mówi, a to dziewczynka przyszła, taka ładna dziewczynka i mąż i uciekł. Co się stało, prawda? I oczywiście absolutnie niczego się nie dowiedziałam. Dopiero po paru dniach przyszedł ktoś wypuszczony z wielkim strachem i tajemniczością i powiedział mi, że mąż jest na Kochanowskiego, ale jest w bardzo złym stanie, że jest strasznie zmaltretowany. To była pierwsza wiadomość. Następna wiadomość była już, że chyba nie żyje. Także to były naprawdę ciężkie dni. Miałam dziecko, które miało 1 rok i 3 miesiące wtedy. Sytuacja tej niepewności i tego stałego szukania męża, bo w międzyczasie go brali do Warszawy, wracał. Nie było można się niczego dowiedzieć. Ani przez adwokata. Byłam u prokuratora wojskowego. No, byłam młoda i raczej zaradna, ale rzeczywiście niczego nie można się było dowiedzieć. Pierwszy list przyszedł po 2,5 latach.
Tłok, duchota, pył, sienniki. Nigdy nie byłem sam. Zawsze w straszliwym tłoku. Byliśmy traktowani jako wrogowie w sensie ideowym, w sensie politycznym. Nocne rodaków rozmowy, konfrontacje z przeżyć, z przeżyctwa. Przerażenie człowieka ogarniało, kiedy się dowiadywał, że przeżywał ludzie straszniejsze rzeczy ode mnie. Dramat młodzież, chłopcy, spacery, tajemnica państwa. Głowę trzeba było mieć spuszczoną. Dlaczego o tym pamiętam? Kto nie znał Zbyszka Bednarza, poety śląskiego, pisarza, publicysty, literata, działacza konspiracyjnego, cudownego Piewcy, Sobótki, chodził zawsze wpaczony w niebo. Ej tam! Głowę spuścić! Byszko Bednarz wykraczał poza rygory więzienne, bo patrzał w niebo. Pokutnik. Goła głowa, proszę, zimno. O widzeniach. Żadnego widzenia. Słowo widzenie polegało na tym, że oczyma śledziliśmy swoje spojrzenia. Nic nie było. Potworny krzyk. Odległość pomiędzy mną a żoną. Korytarz był, tam były kratki od nas i one były za kratkami. A w środku przechadzał się ze względu na zachowanie tajemnicy państwowej. Pani musi rozumieć, wszystko to była tajemnica państwowa. Straszna tajemnica państwowa. Między moim drutem a żoną drutem była ścieżka, po tej ścieżce zakratowany chodził strażnik, żeby nic sobie nie móc podawać. Krzyki, dramat widzenia bez mówienia.
Jestem Tadeuszem Zielińskim, urodzonym w roku 1898 w miejscowości Winiary nad Pilicą, staroszlacheckiej rodziny, która tę tradycję utrzymywała przez cały czas i do tej pory ja utrzymuję to. A moja matka właśnie, Bończa Tomaszewska, to mówiła właśnie, że noblesse oblige, to znaczy szlachet obowiązuje, także powinieneś postępować odpowiednio przez całe życie.
Podpułkownik Tadeusz Zieliński, pseudonim Wujek, komendant Narodowych Sił Zbrojnych Powiatu Chełmskiego i Okręgu Lubelskiego.
Wyrok był 7 listopada 1947 roku. No ja dostałem te dwa razy KS, no ale akurat przyszła ta związku z wyborami i tak dalej, te amnestie i były wyłączone z amnestii tylko wywiad i współpraca z Niemcami. A myśmy mieli, ja miałem tylko walkę z komuną i dlatego zamienili mnie to na 15 lat więzienia.
Agnieszka Łuczak, naczelnik oddziałowego Biura Edukacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej w Poznaniu. Skończyła się okupacja niemiecka. Armia Czerwona wyzwoliła spod okupacji niemieckiej ziemie polskie, ale ten porządek, który został wprowadzony, to nie jest Polska suwerenna. To nie jest ta Polska, o którą walczyli żołnierze Armii Krajowej, żołnierze Narodowych Sił Zbrojnych i wszyscy żołnierze Polskiego Państwa Podziemnego. Stąd pojawiła się już dość wcześnie taka koncepcja właśnie stworzenia tej organizacji Niepodległość. Ona była jakby taką zakonspirowaną organizacją kadrową, która miała właśnie wymiar antysowiecki. Poza tym generał Leopold Okulicki, Niedźwiadek, 19 stycznia 1945 roku wydał rozkaz o rozwiązaniu Armii Krajowej. No i bardzo wielu żołnierzy Armii Krajowej potraktowało to jako po prostu taki pusty gest polityczny, który ma zamydlić oczy przeciwnikowi. A tak naprawdę wielu żołnierzy Armii Krajowej podjęło decyzję o kontynuowaniu tej walki. Historycy zwracają uwagę na to, że życie konspiracyjne na ziemiach polskich wtedy właściwie nabrało takiego nowego rozpędu, z tym, że nie było ośrodka koordynacyjnego w kraju. Bardzo wielu dowódców nie rozwiązało tych okręgów Armii Krajowej. Tak na przykład zrobił dowódca Okręgu Poznańskiego Armii Krajowej, podpułkownik Andrzej Rzewuski, pseudonim Hańcza. I on nie wykonał rozkazu Okulickiego i właściwie ten Okręg Armii Krajowej trwał, przybierając taki wymiar właśnie działań samoobrony koniecznej przeciwko tym działaniom, które tu prowadziła Armia Czerwona, NKWD i tworzące się Urzędy Bezpieczeństwa.
Podpułkownik Tadeusz Zieliński.
W 25 roku, w lutym, 21 lutego, ja brałem ślub w Chełmie. Wojskowi, trzech księży, orkiestra wojskowa i tak dalej, fason taki z pułku. Wronki 50 rok, 25 lat. 21 lutego, godzina jakaś 16, biorą mnie do tego specjalnego tam. Jak żeśmy weszli, to patrzcie, na termometr jest w tym w oknie i taki duży niebieski wskaźnik. 7 było mrozu, jak 7 stopni mrozu. No też pytania i tak dalej. I w końcu mówię, kto u was piłował kratę? Absurd, nie? W końcu on mówi, no wiem, byście byli najstarsi, to byście nie piłowali. On jest przekonany, że tak było, a ja się nie przyznaję. I w końcu dzwoni, zabrać go. No i myślałem, że prowadzą mnie do mojej z powrotem celi. Okazuje się, idę zupełnie na dół. W pewnym momencie drzwi, tak jakby cela normalna, te zasuwy. No, zatrzymujemy się tutaj, otworzy te pierwsze drzwi, okazuje się, drugie są drzwi. Drugie tam były włożone, okazuje się, takim materacem, żeby nie było słychać, co wewnątrz jest. I tu rozbierać się. No i później puszczają mnie do tej celi tam. Z prawej strony jest duży, taki obszerny, tak jak tapczan. Ale to jest betonowy i są cztery takie bale, a na nich śrupy takie są zakończone, także żeby bardzo wygodnie nie było tam się położyć na tym tapczanie. Wejście od drzwi to też takie kraty i takie nieduże wejście do środka. Później z tyłu też podobne kraty, żeby nie można było ręką sięgnąć tam, jak otwarte okno sobie zamknąć czy coś, nie, to żeby nie było można. No i mokro. I tam człowieka wpuszczają. No i żegnając się mówi, no teraz macie czas, namyślcie się, kto tu piłował kratę, kto piłował kratę. Tak powiedział. No i ja namyślałem się tam nago, 48 godzin nago zupełnie. Najgorsze było utrzymać się, żeby nie zmarznąć, bronić się, żeby przy tym zmarznięciu, bo im chodziło o to, żeby tam człowieka szlak trafił, nie?
Tu jest anotacja, zmarł, czyli ten człowiek nie wyszedł na wolność.
Tak.
50.
Tak, wyrok widać tutaj wyraźnie, że wyrok zapadł przed Wojskowym Sądem Rejonowym w Lublinie w 1946 roku na podstawie Kodeksu Karnego Wojska Polskiego. Orzeczono karę 10 lat pozbawienia wolności i w kwietniu roku 1946 został osadzony w więzieniu we Wronkach i po 4 latach w roku 1950 zmarł, nie doczekając, że tak powiem, końca kary po prostu.
Florian Wierzchowski.
Nazwisko konkretnie pamiętam jedno. Z wielu. Siedzieliśmy w celi. Było ostre pogotowie. Cele wszystkie zamknięto, gdzie normalnie ci korytarzowi, niekorytarzowi chodzili. W ten czas siedział ze mną pan pułkownik, nie pamiętam nazwiska, i siedział z nami Płoński. Młody chłopak, akurat mył sobie nogi w tym czasie. I wszedł oddziałowy i mówi: Płoński, do dentysty. A on mówi: ja się do dentysty nie zgłaszałem. Idziecie do dentysty zabierać się. I wyszedł, drzwi się zatrzasnęły. Za jakieś parę minut było słychać serię z karabinu maszynowego, a pułkownik mówi: świętej pamięci Płoński, już więcej nie wrócił. To pamiętam. Tych takich ostrych pogotowi pamiętam kilka. A jeszcze były takie przypadki, o których tylko słyszałem. Z tymi ludźmi nie siedziałem, że dostali karę śmierci, założyli rewizję, rewizja przyszła, a już człowiek nie żył.
Czasem jakiś chory więzień albo skazany na śmierć życzył sobie księdza z klasztoru.
Ojciec Leon, franciszkanin.
Ja pamiętam jedno takie zdarzenie, to mi mocno w pamięci utkwiło. To był chyba październik 1946 roku. Poproszono mnie wtedy z pomocą duszpasterską do więzienia, do jakiegoś skazanego. Jak się zorientowałem po tych strażnikach, którzy stali pod drzwiami już. Więzień mieszkał chyba w celi na parterze, w lewym budynku. Skazany przedstawił mi się, że nazywa się Stanisław Kundzicz. Pochodzi z wioski Sujka, gmina Sokółka, z Białostockiego. Miał 24 lata. Ciekawa rzecz. Skazany się najpierw zapyta, a czy ksiądz jest księdzem naprawdę? Musiałem przysiąc, musiałem dowód osobisty pokazać. Wtedy jeszcze pisano zawód. W tych obecnych dowodach nie ma tego, ale wtedy był zawód podany, ksiądz zakonny. Pan ksiądz wybaczy, ale nam tu różnych nadsyłają. Zrozumiałem go. Miał rację. Po udzieleniu sakramentów skazany Kundzicz poprosił, niech ksiądz będzie przy mojej śmierci. To już sprawa była wyraźna. Powiedziałem mu, muszę się chyba zapytać, czy mogę, czy mi wolno. Wyszedłem na korytarz, tam stało paru strażników, zapytałem najbliższego, gdzie jest prokurator. Wskazał mi głową, A ten, gdy mnie ujrzał, sam przemówił do mnie. No i co? Przyznał się? Zignorowałem oczywiście to pytanie. Powiedziałem, skazany sobie życzy, żebym był przy jego śmierci. Prokurator powiada, nasze przepisy nie pozwalają. Cały reszty się później dowiedziałem po paru dniach, gdy odwiedziłem doktora Sobieckiego. Opowiedział mu wtedy, jak to się to odbywa. Skazanemu daje się papierosa, jeżeli pali. No, większość paliła. I potem poproszono, żeby przeszedł przez korytarz do przeciwległego pokoju. A gdy wchodził do tamtego pokoju, to za drzwi wyskakiwał strażnik oprawca i z pistoletu strzelał mu w potylicę tej głowy. I oczywiście po pewnej chwili, po paru minutach wzywano doktora, by stwierdził zgon. Tego strzału na ogół się nie słyszało, dlatego że na pistolecie był nałożony tłumik. O, tu mam notatki. Są podane dokładne personalia tego Kundzicza, że się urodził 18 marca 22 roku w Geniuszach w powiecie Sokółka. Syn Leopolda i Walerii z Bilimów, kawaler opatrzony sakramentami. Dopisek stracony z wyroku sądu wojskowego 25 października 1946 roku o godzinie 17. Pochowany jest we Wronka na cmentarzu parafialnym.
Były więzień Wronek, który podczas nagrania w 1990 roku nie chciał ujawnić nazwiska.
Został aresztowany początkiem 1948 roku. Gdzieś bodajże to był kwiecień. Ja jako młody chłopak po prostu byłem wychowany pod hasłem Bóg, honor i ojciec.
Więzień Y.
Nie mogłem się pogodzić z komunizmem, czyli z bolszewizmem przede wszystkim, bo nie zdawałem sobie sprawy, co to komunizm, ale bolszewizm tak. I postanowiłem zorganizować swoją grupę i dalej walczyć konspiracyjnie. Po prostu organizowałem grupę Skruszka i Dany i tam miał sobie pseudonim Pantera. I tak jak już wspomniałem, w 1948 roku jednak już zostaliśmy aresztowani. I w Jarocińskim UB przesiedzieliśmy bodajże od kwietnia do lipca trzeba to przyjąć. Jakie są przesłuchania na bezpiece, to chyba wiadomo. No więc tam między innymi przesłuchiwano tak zwane na paliku, tak zwane palikowanie. To znaczy, to jest odwrócony taboret. Przesłuchiwany musi siadać na tą nogę taboretu, ręce do góry, jedna noga do góry. O ile nie utrzyma tej równowagi, to jest bity. Ale w międzyczasie, tym po prostu siedząc w ten sposób, ta noga tego, to się wbija w odbyt. I po takim przesłuchiwaniu, jednym z przesłuchań, rzucono mnie do celi z koksem. To było w celu zgnębienia człowieka. Tam zobaczyłem pierwszą krew. No ale już się nie przyznawałem, że mam krew, że mnie się dzieje wola Boża. Co będzie, to będzie. A śledztwa przeważnie bywały. Wieczorami, w nocy, ze światłem prosto w oczy. Jak się nie chciałem przyznać, bo oni koniecznie chcieli się dowiedzieć, co ja robiłem w 43 roku, 43 roku. Natomiast ja się nie przyznawam, bo ten gość, z którym ja miałem kontakt jako łącznik, on jeszcze żył, się ukrywał. I w związku z tym, że mi nie mogli tego udowodnić, bito, no i przeważnie pistoletem kolbą bije. Także słuch na lewym uchu ma, wszystko tam mam zniszczone. Ale to wszystko już minęło, przyszła rozprawa, tak zwana pokazówka. Otrzymaliśmy wyroki po 6 lat więzienia. No i o dziwo, to widzieliśmy się później, że w tym czasie, jak nas sądzono, no znalazło się w Jarocinie na murach ulotki, Żyd ich sądzi, Żyd odpowie. Bo to był sąd na sesji wyjazdowej z Poznania i to był jakiś major Lach się nazywał, ten co nas sądził. Po wyroku zawieziono nas do Pleszewa, z Pleszewa żeśmy krótko tam byli. Transportem przewieźli nas do Poznania, na Muńską, z Muńskiej już odwieźli nas do Wronek. I wpędzili nas na skrzydło B. pierwszym chwili to człowiek był oszamiany, no bo nie spodziewał się, a z takim przyjęciem myślał, że to troszeczkę będzie jakoś po ludzku, nie tak jak na bezpiece. Bo w więzieniu, oprócz administracji więziennej, działała bezpieka. No strasznie mnie odbyt bolał. Postanowiłem zgłosić się do lekarza, bo mówił, masz prawo. Wewnątrz celi to było taki uchwyt, jak się pociągnęło, to na zewnątrz wypadała klapa, także ten oddziałowy wiedział, że dana cela coś tam wzywa. I przychodzi, mówi, co chcesz? No ja mówię, jestem, czuję się chory i mam odbyt taki zniszczony i prosimy do lekarza. A kto ci zniszczy? Ja mówię, no po prostu nie zastanawiając się, no... UB powiedział. No nie minęło pół godziny, przychodzi strażnik. Zabieraj swoje manatki i mówi, i chodź. Ja sądziłem, że to lekarza. Nagle się okazało, że do karceru.
Przemysław Zwiernik, Instytut Pamięci Narodowej w Poznaniu.
Proszę pana, grupa Skruszka i Dany jest odnotowana w IPN-ie?
Tak, jest odnotowana w Atlasie Podziemia Niepodległościowego. Była to grupa działająca w Jarocinie w okresie od listopada 1947 roku do kwietnia 1948 roku. Jej dowódcą był Ignacy Fatyga, pseudonim Pantera.
Agnieszka Łuczak.
Oni byli romantykami trochę. To było takie polskie, ale rzeczywiście to byli ludzie bardzo głębokiej kultury osobistej. Mieli ukształtowany system wartości i pewne rzeczy po prostu były dla nich tak oburzające, że jedyną drogą to była walka. I oni chyba mieli świadomość, że ta walka jest straceńcza w którymś momencie, bo te brygady Łupaszki przecież do 1952 roku walczyły. To już nie można było mieć złudzeń, że coś się zmieni. Chociaż generalnie no, wszyscy liczyli zarówno i to podziemie niepodległościowe w 1945 roku i te organizacje młodzieżowe już w latach 50. Wszyscy liczyli na wybuch III wojny światowej i konfliktu międzynarodowego, który spowoduje być może to, że się zmieni sytuacja w Polsce, a oni jakby przyłączą się do tego wyzwalania Polski spod okupacji sowieckiej.
Taki wzrost oporu i na nowo organizowania różnych struktur podziemnych nastąpił po roku 1948. I była to reakcja na likwidowanie wszelkich przejawów, nawet namiastek niezależności, na ujednolicenie tego oficjalnego ruchu młodzieżowego, na likwidację wszystkich organizacji, które nie były kontrolowane przez władze komunistyczne, na likwidację harcerstwa, które jeszcze nawiązywało do tej tradycji przedwojennej, na to, że musiały zaprzestać działalności młodzieżowe organizacje katolickie, no i na upodabnianie, takie na siłę upodabnianie tego systemu politycznego i ekonomicznego w Polsce na wzór ZSRR. I to w tych programach tych organizacji, w zeznaniach tych osób, w relacjach to się powtarza, że to była też taka reakcja. Była taka bardzo gwałtowna. To widać w 1948 roku, jak wzrasta liczba tych organizacji podziemnych.
Odkąd powstał Instytut Pamięci Narodowej w 2000 roku, badanie podziemia niepodległościowego, antykomunistycznego zostało zaliczone do najważniejszych, priorytetowych projektów badawczych, co zaowocowało rzeczywiście, można powiedzieć, dziesiątkami książek na temat konspiracji, dziesiątkami książek publikującymi dokumenty tej konspiracji, a także książkami na temat oprawców wojskowych sądów rejonowych, aparatu bezpieczeństwa, można jakby po nazwiskach prześledzić karierę tych ubeków. Natomiast jeden z takich bardzo ważnych projektów to był Atlas Polskiego Podziemia Niepodległościowego. To jest olbrzymia książka, która waży 4,5 kilo, opatrzona bardzo wieloma barwnymi mapami. I to jest przedstawione podziemie niepodległościowe w latach 1944-1956. Tam są na mapach namalowane obszary działania poszczególnych oddziałów, są hasła opisujące ich, są wymienieni najważniejsi niestety tylko, nie wszyscy żołnierze, dowódcy. I są również opisane organizacje młodzieżowe i ten atlas dotyczy całego kraju. I ten atlas właściwie umożliwił podsumowanie, jaka była skala tego oporu. Jak to przełożyliśmy na mapy, jak to narysowaliśmy, to okazało się, że może ten termin powstanie, który był w pierwszej wersji ustawy o Dniu Żołnierzy Wyklętych, można stwierdzić, że często może on być uzasadniony. Otóż udało się nam policzyć, że szacunkowo ta skala oporu przez te wszystkie oddziały i organizacje niepodległościowe przeszło od 120 do 180 tysięcy osób. Przykre jest to, że się ich przedstawiało przez lata jako po prostu bandytów i kryminalistów. I rzeczywiście tutaj można powiedzieć o takiej bardzo intensywnej pracy tego aparatu propagandowego i historyków również w okresu PRL-u, którzy bardzo zadbali o dodanie tego, jakbyśmy teraz dzisiaj powiedzieli, czarnego PR-u temu podziemiu. I ja często się natykam na naprawdę poezję, wiersze, które opisują właśnie podziemie czy tych żołnierzy jako bandytów. Powstawały powieści, które one były całkiem sprawnie napisane warsztatowo. Komiksy, które prezentowały właśnie to polskie podziemie jako bandytów, filmy powstawały. No i muszę dodać, że rzeczywiście powstawały książki historyczne, w których oddziały, czy też Błyska, na przykład tu z Wielkopolski, czy też inne, one nie były inaczej opisywane jak bandy terrorystyczno-rabunkowe. I ta etykietka tak na trwale przylgnęła do nich. Kiedy promowaliśmy Atlas Podziemia Niepodległościowego w Warszawie, w tej promocji brał udział reżyser Ryszard Bugajski i on powiedział jedną rzecz, która rzeczywiście wszyscy się z nim zgodzili, że w Stanach Zjednoczonych właściwie gdyby tam mieli takich bohaterów jak ci nasi, zwłaszcza ci właśnie z okresu wojny i tego okresu powojennego, to by powstało w Hollywood ileś filmów takich naprawdę autentycznych hitów, które zgarnęłyby po kilka Oscarów, bo te biografie są tak wstrząsające i tak przejmujące, a przy tym prawdziwe, że wydaje mi się, że to nic, to są gotowe scenariusze.
U nas może nie powstawały filmy, ale zapełniały się teczki osobowe. Ignacy Fatyga, pseudonim Pantera, dowiedział się o swojej teczce od doktora Mariana Woźniaka, autora Encyklopedii Konspiracji Wielkopolskiej.
Jak to wszystko wyglądało? Właśnie w komendzie Armii Krajowej, a szczególnie od doktora Woźniaka, bo przyjęto właśnie dokumenty, które miały być zniszczone przez bezpiekę. I tam było wszystko. Aż nie chciałem wierzyć, że człowiek był cały czas pod obserwacją. Do mnie mówi, zaraz zobaczymy, czy jest pan na spisie dowódców. Ja mówię, nie ma sensu. A on szuka i na 30 pozycji jednakowoż figurowałem.
To znaczy, każdy pana krok był śledzony?
Tak to wyglądało z tego.
Instytut Pamięci Narodowej, Przemysław Zwiernik.
Wiele osób, które miało wysokie wyroki, nawet kilkunastoletnie wyroki więzienia, opuściła więzienia w roku 1956, ale z dokumentów, które już teraz znamy, wiemy, że te osoby były nadal inwigilowane przez służby bezpieczeństwa. Nawet po 1956 roku zakładano sprawy operacyjne, w ramach których kontrolowano ich do lat 80.
Nagranie we Wronkach w 1990 roku.
Czy pan miał do czynienia z działem specjalnym?
Miałem do czynienia, mówię, ale pani nie będę. Nie, bo to nic nie daje.
Strażnik Kowalski, Stodoła.
Nie, nic pani nie próbuj, bo pani włączył. No po co to pani włączył?
No bo chciałem pana...
Ja powiedziałem, że możemy rozmawiać, ale... Bo inaczej to najwyżej bym zamknął drzwi, ale by ktoś powiedział, że no tacy oni byli, jacy są, no. Nie. Bo ci ludzie tu są jeszcze. I człowiek między nimi chodzi. Nie.